A my mamy połączenie telefoniczne z Rosjaninem, który mieszka w Paryżu. Aleksander Bondarjew jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Był pan w Warszawie, nie przyznał się pan do tego, więc przez telefon będziemy rozmawiać o tym, jak Rosjanin, biały Rosjanin mieszkający w Paryżu postrzega spór, który teraz jest na linii Warszawa-Tel Awiw, czy na linii Warszawa-Środowiska Żydowskie w Nowym Jorku. A to ci dopiero.
Proszę pana, nie tak. No to jest dosyć trudne pytanie, ponieważ tam jest zbyt dużo, powiedzmy, stron zamieszanych w to. Ale z grubsza mówiąc, powiem w taki sposób, że jak to zwykle, jeżeli ktoś ma najlepsze cele, to zwykle te drogi mogą prowadzić, jeżeli nie do piekła, ale dosyć blisko. To znaczy uważam, że inicjatywa polska, to znaczy polskiego rządu, czy inicjatywa raczej Sejmu Polskiego, który postanowił znowelizować ustawę o IPN, była dobra. Natomiast, ponieważ chciała rzeczywiście, to jest jakby kontynuacja już istniejącego artykułu kodeksu karnego o karanie za znieważenie polskiego narodu. To już od dawna istniejący artykuł. Natomiast prawnie to oczywiście była nowela niezbyt dobrze sformułowana, co zresztą z innego powodu zauważył prezydent Duda. Natomiast absolutnie moim zdaniem polscy politycy nie byli przygotowani na możliwe konsekwencje tego zewnętrzne. Po prostu o tym chyba nikt nie myślał. Zawsze mówiłem, od początku, mówiłem dwa lata temu, mówiłem, że ten rząd jest wybrany przez lud, jest dla ludu, wszystko jak trzeba, natomiast on nie ma dobrych PR-owców i nie ma komunikacji. To znaczy, że rząd nie był przygotowany na atak, można to nazwać atakiem, ze strony najprzeróżniejszych środowisk, które w jakiś ten albo inny sposób mogą na Polskę napaść, jak już powiedziałem, atak, żeby swoje własne korzyści otrzymać. Oczywiście przede wszystkim to jest środowisko, nie można powiedzieć środowisko żydowskie, to jest lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ istnieje taki dosyć znany wyraz, Enterprise Holocaust, przedsiębiorstwo Holocaust, to znaczy istnieje pewna ilość niezbyt wielka ludzi, dostatecznie bogatych, którzy zbijają sobie kapitał i zarabiają pieniądze na tym, że 6 milionów Żydów zginęło w II wojnie światowej z rąk Niemców, nazistów. I reakcja jest absolutnie zaskakująca i absolutnie nieoczekiwana dla Polaków. To znaczy, to jest atak i próba przeniesienia winy z Niemców na Polaków. Jednocześnie jest reakcja Izraela, która jest bardziej zrozumiała, ponieważ tam jest sytuacja polityczna, bo przeciwko Polakom natychmiast wystąpiła lewica, a tam jest sytuacja przedwyborcza i premier Netanyahu musiał w jakiś sposób reagować, udając, że on też jest strasznie wzburzony tym krokiem. Jednocześnie zresztą zapraszając prezydenta Dudę do omówienia tej noweli, co można uważać za dobry znak. Znaczy ja uważam, że ta nagonka na Polskę, która jest niesprawiedliwa, niedługo się kończy, ponieważ te interesy, które za nią stoją, polityczne, już swoje osiągnęli. To teraz mówi się, że Polacy są antysemitami, potem jednocześnie doszli oczywiście wymagania w dziedzinie czysto pieniężnej. To wszystko, co należy do spraw nieruchomości żydowskiej albo spraw kompensacji. Bo była kilka lat temu, myślę, że 10 lat temu, taka deklaracja teresińska, gdzie kilkanaście, kilkadziesiąt nawet krajów powiedziały, że trzeba Żydom i ich tam potomkom, Żydom, którzy zginęli w obozach śmierci i ich potomkom, rekompensować ich jakby straty. I to była deklaracja. Natomiast dokładnie gdzieś kilka dni przed tym, jak powstała ta ustawa, nie ustawa, tylko nowela do ustawy IPN, Senat Stanów Zjednoczonych przyjął już ustawę, która robi z tej deklaracji coś w rodzaju ustawy, która ma być już realizowana na poziomie państw. To znaczy to i to też nie było przewidziane. To mniej więcej tak ja widzę tę sytuację.
A czy w tej sytuacji jako jeden z aktorów występuje prezydent Rosji, Władimir Putin?
Proszę pana, to akurat mnie absolutnie nie dziwi, ponieważ on nie występuje w charakterze aktorów, tylko po prostu, moim zdaniem, po prostu podano to mu na tacy, oczywiście. I on wykorzystuje zawsze wszystkie możliwości w świecie, żeby sieć smutek, podejrzenie i tak dalej. W tym przypadku jest mu bardzo wygodnie, żeby Polska przestała przyjaźnić się z Izraelem, żeby Polska poróżniła się z Ukrainą. On tak wszędzie robił, na przykład podczas tych wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie on prowadził, jego ludzie prowadzili działalność taką, żeby z jednej strony oczerniać prezydent Clinton, z drugiej strony oczerniać i przyszłego prezydenta Trumpa. W każdym razie Rosja by wygrała, bo nowy prezydent, bądź to Clinton, bądź to Trump, byłby zdyskredytowany. My teraz widzimy tego wyniki. W każdym razie inicjatywa nie wychodziła od prezydenta Putina, bo on po prostu podtrzymuje te linie, które jest Rosji teraz wygodne.
Skąd te strategiczne siły rosyjskie się biorą? Skąd są źródła tych sił?
Co pan chce powiedzieć? Strategiczne siły w sensie przecież nie wojskowym, a jakie?
W sensie wpływu na to, co się dzieje w Europie Zachodniej, co się dzieje we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, wszędzie. W jaki sposób ta machina rosyjska funkcjonuje?
Teraz rozumiem. To, co nazywa się zwykle, się nazywało soft power, znaczy miękka siła. I w różnych krajach to różnie działa. Na przykład we Francji, gdzie mieszkam, jest dosyć mocne lobby prorosyjskie, które powołuje się zarówno na De Gaulle, Europę od Atlantyki do Uralu, jak na związki jeszcze z XVIII wieku Rosji z Francją. To lobby jest antyamerykańskie, w związku z czym uważa, że powinien być sojusz Francji z Rosją. W każdym z krajów, w Niemczech, na przykład AfD, nowa partia, która w pewnym czasie pod wpływem takich też tez Putina, to znaczy to są agenty wpływu, tak zwane, po pierwsze, w różnych krajach, przyjaźnie z Berlusconi też. Tam wybory będą niedługo, znów będą przyjęci z Putinem. To są agenci wpływu i to są inne strategiczne siły. Drugie strategiczne siły to jest niewątpliwie internet i wszystkie wpisy i wszystkie te trolle rosyjskie, które istnieją, że są opłacane i rzeczywiście działają w bardzo szerokiej skali w różnych krajach, już nie będąc agentami wpływu, tylko będąc po prostu agentami na służbę Kremla.
I o to dbają ci, którzy na Kremlu rządzą. Obok Władimira Putina teraz kto jest tym prawą i lewą ręką prezydenta Rosji?
No, tego tak naprawdę nikt nie wie, co jest w najbliższym kręgu Putina. Natomiast przyjęte jest uważać, że najważniejszą osobą, drugą osobą w Putinie jest Igor Sieczyn. Też zresztą były agent tego, co w Polsce nazywało się WSI, który służył w Angolii jako tłumacz, a teraz jest człowiekiem, który zajmuje się, który praktycznie rozmonopolizował wydobycie ropy w Rosji. To jest Igor Sieczyn, który nie tak dawno znów spłynął z tego, że potrafił wsadzić do więzienia Dolagrów na 8 lat kolegę ministra, który po prostu mu się nie podobał. I to był minister gospodarki i Sieciń zrobił całą inscenizację, że niby tam była łapówka, którą ten minister od niego wymagał, że niby on oddał te łapówki, kamery, szpiedzy, wszystko co chcecie i wsadził ministra. To jest naprawdę człowiek, który chyba jest najbardziej mocny po Putinie.
Który jest wystarczająco mocny, żeby w pierwszej turze wyborów prezydenckich rosyjskich wygrać, bo to jest właściwie rzecz przesądzona. Tu nie może być żadnych niespodzianek, ale czy prawdą jest, że w mediach rosyjskich, w prasie rosyjskiej, w telewizji rosyjskiej pojawiły się takie elementy krytykujące Władimira Putina po tym, co działo się w Syrii?
Teoretycznie tak, z tym, że chyba to są różne dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że rzeczywiście to była porażka Putina i że te wydziały najemników, które zostały rozgromione w Syrii, to i Amerykanie, którzy ich rozgromili, to była porażka Putina i są rzeczywiście takie głosy, ale są inne głosy, które uważają, że ta porażka Putina była częścią jego wielkiej zmowy z prezydentem Trumpem, ponieważ w styczniu trzech szefów wywiadów najważniejszych rosyjskich byli w Waszyngtonie, czego nie było nigdy, i do czegoś tam przyjechali. I uważane jest, że Putin zrobił gest, powiedzmy, w stronę Amerykanów, którzy mogą się cieszyć teraz zwycięstwem w Syrii, a za to Putin otrzymał na przykład to, że zamiast znanej listy kremlowskiej, gdzie miały być wskazane te osoby, które będą już indywidualnie podrażone sankcjom, w ostatnim momencie ta lista kremlowska została zamieniona na inną, która jest po prostu listą całego rządu rosyjskiego i całej listy Forbesa, to znaczy, która teoretycznie do żadnych sankcji służyć nie będzie. Nikt tego na razie nie wie, są takie dwie koncepcje.
Ale to, że trzech szefów najważniejszych służb rosyjskich było w Waszyngtonie, informacja dla słuchaczy Poranka Wnet nowa.
No, nie wiedziałem, ale to jest prawdą. I szef KGB, i szef GRU, i szef FSO jednocześnie przebywali z wizytą w Waszyngtonie. Nawet jest bardziej ciekawa rzecz, która jeszcze mniej jest znana, to ta, na przykład, że ta armia najemników w Syrii na czele stoi Wagner, to wiedzą ludzie mniej więcej, że tam byli najemnicy rosyjscy, którzy faktycznie nie są najemnikami, tylko z żołnierzami specnazu, które chwilowo przebywają jakby w Syrii, nie jako wojskowi, tylko jako najemnicy. Natomiast co mnie zaskoczyło, znów w tym samym styczniu jeden z najbliższych doradców Trumpa został nie kto inny, jak założyciel i szef takiej samej armii najemników, nazywa się Black Waters, to jest Mr. Prince, który został jednym z doradców Trumpa do spraw bezpieczeństwa. To jest mniej więcej taki amerykański Wagner. I co jeszcze było ciekawsze, że w tym samym styczniu było podane, Washington Post zresztą, że pan Prince spotkał się z przedstawicielem rządu rosyjskiego bez podawania nazwiska, z którym się spotkał i przez 3 godziny coś omawiał. I to jest wszystko. Co oni omawiali, i to jest związane z tym, że zdarzyło się w Syrii, nikt nie wie. To jest taka cicha, tajna dyplomacja,
w której w końcu człowiek nie może się połapać. Jak pan myśli, czy zagrożenie konfliktem między Izraelem a Iranem to jest sprawa poważna, czy też to są takie dymy, które się wydobywają, za którymi się coś innego skrywa?
Proszę pana, to jest historia ostatnich kilku lat. Faktycznie chodzi o coś innego. jest konfrontacja absolutnie zasadnicza i bezlitosna między Saudowską Arabią Saudyjską i Iranem, między sunnitami i szyitami, a Izrael w tym znalazł swoją stronę, która jest Arabia Saudyjska, która chce też przyjaźnić się z Izraelem, i to powstało to, co nazywa się trójkąt, który trochę się zmienia, ale dwa lata temu niewątpliwie powstał, to jest trójkąt Turcja, Arabia Saudyjska i Izrael, który z jednej strony, a z drugiej strony jest Rosja, Iran i prezydent Syrii Assad. I to jest dopiero ta konstelacja dwóch konfrontacji, jeżeli mówić tak pięknie, o której można mówić. Nie ma konfrontacji Izrael-Iran jako taki. Tylko trzeba to rozpatrywać w ogólnym układzie.
I jeszcze dopisać do tego Izrael, Arabia Saudyjska, Turcja i Stany Zjednoczone, ale to jest taki ten front od kilku lat trwa. Czy to może się przerodzić w coś poważniejszego, pana zdaniem?
Proszę pana, to pan ma absolutną rację, jak pan mówi, że od kilku lat to istnieje, natomiast czy może się to przerodzić cokolwiek, nikt tego powiedzieć nie może, ponieważ z przyjściem prezydenta Trumpa jest jeden element niespodzianki, powstał drugi element niespodzianki i nieprzewidywalności w świecie. Przedtem mówiło się, że Putin jest nieprzewidywalny, my teraz wiemy, że Trump jest nieprzewidywalny. Ale nieprzewidywalność czasem może być dobra, ponieważ właśnie taka nieprzewidywalność być może uchroni nas akurat od przyszłej wojny światowej, wojny jądrowej, ponieważ każdy będzie się bał nieprzewidywalności swojego przeciwnika. To jest stara strategiczna zasada, jest się chińska.
A co w teatrach w Paryżu się dzieje?
Proszę pana, to jest dosyć dziwne pytanie, ale to jest wstyd powiedzieć, ale Paryż nie jest miastem teatrów, bo Londyn jest miastem teatrów, ale w Paryżu zwykle w teatrach nic ciekawego się nie dzieje, jeżeli to nie przyjeżdża jakaś trupa z zagranicy. Po prostu nie ma takiej tradycji. Jest tradycja muzyki, nie ma tradycji teatru. Są komedie bulwarowe, wodewile, dramaty, klasyka, ale nic ciekawego naprawdę w skali europejskiej się nie dzieje. Myślę, że w Polsce będzie się więcej działo.
Chociaż jest jeden aktor, nowy prezydent Francji, który chce zreformować Europę i zreformować Francję.
Bardzo, bardzo dobrze pan to wyraził, bo prezydent Macron coraz więcej i coraz częściej jest odbierany właśnie jako aktor, który po prostu robi gesty, wymawia słowa, natomiast nic specjalnego nie robi. Zresztą on zrobił faktycznie już to, dlaczego moim indywidualnym zdaniem został postawiony. On obniżył podatek ze wszystkich dochodów od papierów wartościowych, od giełdy, od wszystkiego, co nie jest produkcyjne. Tam to było 52% do 30%. To znaczy, jest prezent dla miliarderów, którzy dla finansjery światowej, dla ludzi, którzy robią w globalizacji finansowej, i przy tym nie obniżył podatku od dochodu dla przedsiębiorstw, które coś produkują. Moim zdaniem Macron zrobił to, po co on został postawiony, i więcej od niego oczekiwać nie trzeba, ponieważ druga rzecz, którą chce zrobić, to chce zostać przywódcą Europy i zastąpić panią Merkel, pod który tron już zaczął się hasać. Zobaczymy. Czy to jest takie ważne? Moim zdaniem ta Europa, Unia Europejska staje się coraz mniej ważna po Brexicie, po wyjściu Anglii i po ten konflikcie w Europie Wschodniej, która Unia Europejska teraz zaczęła rozpętywać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję.
Z Paryża w Poranku Wnet wystąpił Aleksander Bondariew. Na zegarze godzina 8:38, więc teraz może chwila na oddech. Może zespół Mysłowic, czy to jest możliwe? Słuchamy.